Do poniedziałku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ma czas na podjęcie decyzji w sprawie reformy edukacji.
Platforma Obywatelska chce, aby prezydent zawetował ustawę, której głównym założeniem jest likwidacja gimnazjów.
Likwidacja szkół gimnazjalnych oznacza powrót do dawnego systemu szkolnictwa, 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum lub 5-letniego technikum. Reforma wprowadza także 2-stopniowe szkoły branżowe. Takim rozwiązaniom sprzeciwia się część opozycji oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak twierdzą te środowiska, to zła zmiana i chcą przeprowadzenia referendum. Wiceminister kultury Jarosław Sellin odpowiada, że reforma jest starannie przygotowana i nie ma potrzeby dodatkowego głosowania w tej sprawie.
Przypomnę, że w 1998 roku, kiedy wprowadzano reformę edukacji, tą, która wprowadzała gimnazja, testowe sprawdzanie wyników nauczania, ograniczała humanistykę, te wszystkie złe rzeczy, które wówczas miały miejsce, żadnego referendum nie przeprowadzano. My teraz przeprowadzamy zmiany tamtych założeń w kierunku moim zdaniem pożądanym i nie widzę powodu, żeby przeprowadzać, szukać jakiegoś wsparcia dla chęci tych zmian w drodze referendum.
Zdaniem posła Grzegorza Długiego z ugrupowania Kukiz15 referendum jako narzędzie jest potrzebne, ale w polskich warunkach nie spełnia swojej roli.
Generalnie jesteśmy wielkimi zwolennikami referendum. Uważamy, że referenda powinny być jedną z podstawowych metod sprawowania władzy. Tylko tak, w każdym referendum kluczowa jest kwestia pytania. Po pierwsze, musimy troszeczkę zmienić przepisy dotyczące referendum, bo obecne przepisy powodują, że większość referendum nie ma znaczenia, bo tak wysoki jest próg ustawiony, który jest nienaturalnie ustawiony. Po drugie, musi być odpowiedni proces przygotowywania pytania. Sposób zadania pytania może być kluczowy. Może być taki, aby ośmieszyć referendum, a mieliśmy już takie sytuacje. Może być takie, aby faktycznie dowiedzieć się, jaki jest pogląd obywateli na daną sprawę.
Jeśli prezydent zaakceptuje reformę, ma być ona wprowadzana w życie stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2017-2018. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiada rozpoczęcie przygotowań do akcji referendalnej.
Na jaw wychodzą kolejne budzące niepokój informacje związane z finansami tzw. Komitetu Obrony Demokracji.
Po tym, gdy w ostatnich dniach media ujawniły, że lider KOD-u na działalności organizacji zarobił ponad 90 tysięcy złotych, okazuje się, że to nie koniec kłopotów tej organizacji.
Chodzi o działalność Komitetu Społecznego KOD, którym odpowiadał za publiczne zbiórki pieniędzy wśród swoich sympatyków.
Jedna z byłych liderek tzw. KOD-u opublikowała informację, z której może wynikać, że dotacje zewnętrzne księgowano jako uzyskane ze zbiórki półulicznej.
Minister Maciej Wąsik, zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych, zwraca uwagę, że dla wielu działaczy KOD mógł nie być walką o ideę, ale sposobem na zarobienie dużych pieniędzy.
No wygląda na to, że Komitet Obrony Demokracji to był taki prywatny folwark pana Mateusza Kijowskiego i kto wie, być może innych działaczy. Czyli jak gdyby napędem tego nie była idea, a tak naprawdę były pieniądze. To jest oczywiście kompromitujące dla tej antyrządowej organizacji. Ja myślę, że na razie za wcześnie mówić. Niemniej jednak, jeżeli stworzono fikcyjne sytuacje i je fakturowano i poświadczono nieprawdę w dokumentach, to może mieć to konsekwencje prawne.
Kierownictwo tzw. KOD-u zapowiedziało audyt finansów, m.in. spółka Fratria, wydawca tygodnika w sieci, która zaoferowała, że zrobi to za darmo.
Nowenna ku czci świętego Pawła, pierwszego pustelnika patriarchy zakonu Paulinów, rozpocznie się dziś wieczorem na Jasnej Górze.
Nabożeństwo, popularnie zwane Pawełkami, obchodzone jest zawsze w styczniu. W tym roku wpisuje się ono w duchowe przygotowanie do jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Pawełki na Jasnej Górze mają szczególnie uroczysty charakter. Codziennie przez 8 dni o godzinie 18 ojcowie i bracia Paulini będą gromadzić się w odświętnie udekorowanej i oświetlonej kaplicy świętego Pawła I Pustelnika, by wspólnie modlić się i przypomnieć fakty z życia patriarchy zakonu Paulinów, mówi ojciec Kamil Szustak, Paulin.
To jest czas modlitwy, który gromadzi nas zwykle w popołudniowej porze w naszych klasztorach, w sanktuariach, właściwie w kościołach przyklasztornych, gdzie zakonnicy oraz wierni poprzez hymny, dwa śpiewane naprzemiennie, przypominamy sobie wspólnie razem historię wielkiego patriarchy Pawła Pustelnika Tebańskiego. Poprzez przypominanie faktów z jego życia chcemy sobie jeszcze bardziej uświadomić, jak bardzo w naszym pokoleniu potrzeba ducha miłości i służby, ducha pustyni, aby jeszcze bardziej jednoczyć się z Bogiem, odkrywać całe piękno Bożego Słowa i w ten sposób szukać tego światła na drogach naszego życia, które nas prowadzi do świętości.
Święty Paweł, pustelnik z Egiptu, żył na przełomie III i IV wieku. Czczony jest jako patron i opiekun matek spodziewających się potomstwa lub pragnących go mieć. Jest także patronem dzieci.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki apeluje, aby w czasie silnych mrozów patrzeć z jeszcze większą wrażliwością na każdego bezdomnego człowieka.
Metropolita Poznański wskazał na kościelne i państwowe instytucje, w których każdy potrzebujący może znaleźć schronienie, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Do jeszcze większej wrażliwości na osoby bezdomne, aby nie zamarzły, zachęca ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Wskazuje jednocześnie Caritas oraz inne instytucje charytatywne, które są otwarte na przyjęcie potrzebujących. Wspomina również o instytucjach państwowych. Wystarczy zadzwonić na ogólnopolski telefon alarmowy 112 lub numer Straży Miejskiej 986. Troska o bezdomnych to będzie uczynek miłosierdzia spełniony w roku świętego brata Alberta, który troszczył się o bezdomnych i ubogich, podkreśla ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.
Mróz zbiera tragiczne żniwo. Tylko w ostatniej dobie z powodu wychłodzenia zmarło 7 osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Od 1 listopada 2016 roku w Polsce w wyniku wychłodzenia zmarły 53 osoby. A w nocy temperatura w niektórych regionach kraju spadnie nawet do minus 25 stopni.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.